Przed jakimś czasem było spotkanie prezbiterów i tamśmy czytali pewien tekst. Ten tekst mnie na tyle zaciekawił, że już tam wówczas powiedziałem, że kiedyś na ten temat będzie kazanie. Zaraz jest to kazanie, dzisiaj chcę się tym dzielić. Może dla braci prezbiterów to będzie pewna powtórka niektórych myśli, któreśmy tam wspólnie rozważali, ale chciałbym dzisiaj dzielić się razem ze wszystkimi tym tekstem. Może jest taki dłuższy, ale powstańmy i wsłuchajmy się do tego. Będę czytał z drugiej księgi Mojżeszowej, ze 17 rozdziału, od wiersza 8, wierzę, że dla wielu z was znaną historię. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, więc wzięli kamień, podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go: Pan sztandarem moim. I rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Panie Jezu, tak przychodzimy do Ciebie i teraz przed tym, kiedy chcemy rozważać nad Twoim Słowem, tak Cię prosimy o łaskę, abyś tak jakoś nam otwierał umysł, otwierał oczy, abyśmy mogli zrozumiewać, słyszeć Twój głos. Amen. Możecie usiąść. Prawie teraz w środę wstąpiliśmy do okresu postu. Ten okres postu to jest na pewno taki szczególny czas dla nas wierzących ludzi, gdzie tak jakoś więcej chcemy się koncentrować na Pana. Już w naszym kościele było to jakoś postanowione, że zaraz na początku tego postu będą dni takiego duchowego odnowienia. I jakośmy was poprowadzili wraz z całym naszym zborem do pewnych rzeczy, któreście mieli podjąć, czy już to był post, modlitwy, w piątekśmy mieli zgromadzenie, abyśmy jakoś przeżyli to, że Pan Bóg będzie, albo że my będziemy przystępować do Pana, a Pan Jezus nasze życie jakoś będzie przemieniał, że coś się w naszym życiu zmieni. I dzisiaj to chcemy to jakoś zakończyć, nie żebyśmy się już potem nie mieli odnawiać, to nie, ale te dnie dzisiejszym nabożeństwem jakoś już zakończą, ale okres postu jeszcze pewien czas będzie trwał. Może sobie powiecie: dobrze, okres tego odnowienia, ale tu w tym tekście nie jest mowa o żadnym odnowieniu. Ja uważam, że tak, ale dopiero do tego czasem dojdziemy. Więc popatrzmy razem na ten tekst, który tutaj jest przed nami. Kiedy Pan Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu, z niewoli egipskiej, tak ich prowadził do ziemi obiecanej, do ziemi, którą Pan Bóg im przygotował, zgotował i oni tam mieli żyć. I tak na pewno idzie powiedzieć, że ta droga narodu izraelskiego do ziemi obiecanej to jest obrazem naszego życia z Jezusem. Każdego z nas Jezus wyprowadził z niewoli szatana. Wszyscyśmy byli pod mocą ciemności. Ale kiedyśmy się spotkali z Jezusem, Jezus nas uwolnił i wyprowadził nas. I my idziemy do tej ziemi, do której nas Pan Bóg chce wprowadzić. Ja bym powiedział, że nas chce wprowadzić na ten obszar swojego królestwa. To jest ta ziemia obiecana, że my wszyscy chcemy przeżywać i Pan Bóg to tak zaplanował, abyśmy przeżywali Boże Królestwo. Czyli abyśmy przeżywali to, że Jezus w moim życiu władnie, ale tak całkowicie. Nic innego, nikt nie ma mocy, prawa panowania nad moim życiem. W pełni, na 100% to jest Jezus. A ja żyję. A jeśli Jezus władnie, tak w moim życiu potem się przebija ta sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym. Jestem światłością świata, solą dla swojego otoczenia. Przeżywam rzeczy Bożego Królestwa. Ale po tej drodze lud izraelski przechodził niektóre doświadczenia, niektóre sytuacje. A ja bym powiedział, że my tak zaraz nie skoczymy do Bożego Królestwa. Ale idziemy drogą, gdzie przeżywamy podobne doświadczenia jako naród izraelski. Mamy podobne przeżycia, podobne doświadczenia jako lud Boży na drodze do ziemi obiecanej. I lud izraelski przyszedł do miejscowości, która się nazywała Refidim. Tam w tym miejscu, to było na pustyni, im brakło wody. Znacie, że oni szemrali Mojżeszowi, nie mamy wody, czy lepiej nie było w Egipcie. Pan Bóg tam w tym miejscu zrobił cud. Powiedział Mojżeszowi, weź laskę, którą masz w dłoni, podejdź do skały i na oczach całego narodu izraelskiego uderz do skały, a zobaczysz, że wytryśnie woda. I tak się stało. To był cud. Wszyscy się napili, już nie mieli pragnienia, wszyscy byli nasyceni, posilnieni, mogli iść dalej. A teraz zaczyna ta nasza historia. Tu to zaczyna i, jako że na to, jako zaraz po Refidim, bo w tym miejscu Refidim, zaraz po tym cudzie z wodą odbyło się to, że nadciągnęli Amalekici. Co to oznacza ten cud z tą wodą? Kiedyśmy czytali, słyszeli to czytane słowo, tak jest napisane, że ta skała jest takim obrazem takiej duchowej skały, którą był Chrystus. My przez Jezusa czerpiemy taką tą żywą wodę. A Pan Jezus sam powiedział, że kto wierzy we mnie, tak z jego wnętrza popłyną rzeki żywej wody. A potem właśnie to mówił o Duchu Świętym. Że ludzie, którzy się spotkali z Jezusem, są napełnieni Duchem Świętym. Tak oni mają to przeżycie, że z ich wnętrza stale się spotykają z tą żywą wodą. I to miejsce Refidim jest obrazem takiego przeżycia spotkania się z Duchem Świętym. My idziemy po tej pustyni, idziemy tą drogą życia, tacy załamani, tacy często do niczego, a tak wołamy, Boże, odnów mnie, zrób coś w moim życiu. A Pan Bóg przez swojego Ducha Świętego przychodzi i tak nas ożywia, pokrzepia. My się spotykamy jakoby z tą żywą wodą. I ja wierzę, że każdy z nas może coś z tego już zażył. A my byśmy mieli mieć takie doświadczenia z Duchem Świętym, że się z Nim spotykamy. A On nas tak na nowo podnosi, orzeźwi, pobudzi do dalszego życia z Jezusem. A my znów idziemy dalej w kierunku tego Bożego Królestwa, w kierunku ziemi obiecanej. I tu w tym miejscu, w tym Refidim, kiedy lud to przeżył, nadciągnęli Amalekici. Niektóre przykłady mówią, przeżył to, ale nadciągnęli Amalekici, aby walczyli. Studyjny przykład mówi, potem, jako że zaraz na to przystąpili ci Amalekici. Te dwa doświadczenia w Refidim są powiązane, są połączone wraz ze sobą. Kiedy przeżyjemy coś z ducha, zaraz przychodzą przeszkody. Ja bym powiedział, że wielu z nas to doświadczyło. Możemy to potwierdzić jakimś doświadczeniem, historią swojego życia. Tak, jest to tak. Przeżyłem coś. Ale zaś z drugiej strony był pewien atak, było pewne doświadczenie. A to się stało tu. Lud przeżył cud, przeżył nasycenie, bo napojenie ze skały. Spotkał się z żywą wodą, której obrazem był Chrystus, Duch Święty. Ale zaraz na to przyszło doświadczenie. Przyszli Amalekici, aby ich zatrzymali, aby lud izraelski nie mógł iść dalej w tym kierunku obiecanej ziemi. Kiedy przeżywamy coś z ducha, tak potem następuje walka. Następuje pewien kłopot. Nie jest to tak łatwo. Te dwie rzeczy idą w parze, są razem. Co to są ci Amalekici? Gdybyśmy może studiowali o tych Amalekitach, tak Amalekici to jest pogański naród, a ich pochodzenie jest od Ezafa. Znacie, Ezaf to był ten człowiek, któremu zawsze zależało na cielesności. On zamiast Bożego błogosławieństwa, on raczej wybrał pokarm, kiedy już umierał skoro z głodu. Tak mówi, lepszy niż się najem, niż to Boże błogosławieństwo. On zawsze szedł tą drogą cielesności, drogą przyjemności dla swojego ciała. To był cielesny człowiek. Nie rozchodziło się mu o Boże błogosławieństwo. Rozchodziło się mu o miskę soczewicy, aby się najadł. To było jego pierwszeństwo. To był jego priorytet. I Amalekici, można powiedzieć, że to jest obraz, symbol naszego ciała. Są obrazem ciała. Potomcy Ezafa, oni się postawili przeciwko ludowi izraelskiemu, aby zabronili Izraelitom dojść do ziemi obiecanej. Często tak to jest z naszym ciałem. Kiedy przeżywamy coś z Ducha Świętego, często odzywa się nasze ciało. W dniach tej odnowy nie doświadczyliście to? Może się sobie postanowili w środę, będę pościć. Ciało się odzwało. Wieczór, 8 godzina, będę się modlić. Ciało się odzwało. Ja nie wiem, chcę jeść, chcę iść spać, film leci. Kiedy Duch Święty nas gdzieś prowadzi, ciało się odzywa. Cielesność się odzywa. Co z tym ciałem mamy robić? Żyjemy w ciele. Jeszcze może tu mam jeden tylko na potwierdzenie tego. Przeczytam jeszcze do Galacjan 5:16, bo 5:17. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Tylko na podkreślenie tego, co mówiłem, że tak to naprawdę jest. Kiedy chcemy przeżywać rzeczy Ducha Świętego, odzywa się to nasze ciało. Dotychczas Izraelici, oni mieli dwóch nieprzyjaciół. Mieli jako za nieprzyjaciele Egipt, a potem Amalekitów. Co się tyczy Egiptu, tak zaraz było napowiedziane, Pan Bóg im powiedział, z Egipcjaninami nie będziecie walczyć. Bóg będzie za was walczyć, wy będziecie patrzeć, do słowa, wy będziecie milczeć. Z Egiptem Izraelici nie bojowali. Bóg bojował za nim. Z Amalekitami było odwrotnie. Pan Bóg powiedział, Mojżesz powiedział Jozuemu, wybierz mężów, a idź do wojny. Co się tyczy wyzwolenia z niewoli grzechu, my nie potrafimy nic zrobić. To jest Boże dzieło na Golgocie. Bóg nas uwolnił. Co się tyczy cielesności, mamy coś robić. Co z tym naszym ciałem? Żyjemy w ciele. Ciało nam dał Pan Bóg. To znaczy, jako z tym mamy bojować, z tym ciałem, które teraz widzicie, jako tu na mnie, ja mam z nim walczyć? Na pewno nie. To jest Boży dar dla mnie. Doskonały. Nie ma lepszego ciała dla mnie niż takie, jakie nie widzicie, a jakie wy macie znów dla was. No więc jest napisane, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. że Duch Święty z nas chce przebywać, a z naszego ciała to ma być widoczne, że żyjemy z Bogiem. Kiedy ktoś na nas popatrzy, tak miałby, a co jest to w tobie, co ty masz? No, żyję w Bogiem, Duch Święty we mnie mieszka. Na pewno z tym ciałem nie mamy walczyć, ale z czym mamy walczyć? Ten zamysł ciała, albo to, co chce ciało, to cielesne, to mamy zwalczać. Do Rzymian 8:13 jest napisane, że jeśli według ciała żyjecie, tak umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, tak żyć będziecie. To nasze ciało, ono nie jest wrogie Bogu, ale zamysł ciała jest nastawiony przeciwko Bogu. A Biblia nas prowadzi do tego, abyśmy to umartwiali. Nie potrafimy to sami umartwiać. Ten bój znów nie jest o tym, że my z czymś będziemy bojować. Ale Pan Bóg nam dał Ducha Świętego. A Duch Święty w nas chce umartwiać naszą cielesność. Ten bój później dotyczy jakoś nas. Ale Duch Święty, którego Pan Bóg do nas włożył, On chce umartwiać to, co jest cielesne, to, co się stawia przeciwko duchowym rzeczom, które są z Boga, które są z Ducha Świętego. My nie mamy sami bojować z tym zamysłem ciała. Sami nie damy rady, ale mamy żyć Duchem. Mamy chodzić Duchem Świętym. A Duch Święty, kiedy ma miejsce w naszym życiu, On nas prowadzi w ten sposób, że to, co jest cielesne, to On umartwia. Jak wyglądała ta walka z tymi Amalekitami? Popatrzmy znów do tego naszego tekstu. Ta walka z Amalekitami, bym powiedział, że miała takie dwie strony, dwie sfery. Jednak Jozue z innymi wojownikami walczył. Wzięli miecze, łuki, oszczepy, nie wiem co wszystko, ale wstąpili do wojny i walczyli. Kiedy Duch Święty w naszym życiu umartwia nasz umysł tego ciała, a to cielesny, to jest walka. A to nie idzie obok nas, ale to się w nas odgrywa. A my jesteśmy świadkami tej walki. To się wszystko w nas bije, walczy to jakoś. Teraz idzie o to, co ma mieć pierwszeństwo, czy to nasze ciało, czy rzeczy Ducha Świętego. Na pewnośmy to przeżyli, jak to wszystko się w nas bije, walczy. Kto teraz wygra? Czy rzeczy ducha, czy rzeczy naszego ciała? To jest ten bój, który odgrywa się w nas. Ale ta walka, ona była wspierana modlitwą Mojżesza i tego chóra, którzy się modlili. I tam w dolinie była walka ludzi, taka ta fizyczna, a tam gdzieś na wzgórzu była ta walka, bo ta walka była wspierana modlitwą. Nie jest tu mowa o modlitwie, ale tak jakoś możemy spostrzec albo wyciągnąć z tego, że to, co tam odgrywało się na górze, to była pewna modlitwa Mojżesza, Arona i Chóra. Chcę może popatrzeć na tą modlitwę, jak się tam oni modlili. Nie występuje tu słowo modlitwa. Nie są tu zaznaczone słowa, którymi oni wołali może do Boga, ale są tutaj wyciągnięte ręce Mojżesza. A to jest obraz modlitwy. To nam pokazuje na tą pozycję modliciela. Nie chodzi zawsze o to, abyśmy przy modlitwie trzymali ręce na górę, w górze, ale abyśmy to nasze serce, myśli podnieśli do góry. Modlimy się do Boga, który jest wszechmogący. Patrzymy w górę. Panie, tam jesteś. Teraz mnie słyszysz. Ręce wyciągnięte w górę. To jest pozycja modliciela. Nie głowa na dół. No jak to będzie? No nie. Ręce w górę. Teraz się modlę. Ojcze, teraz wołam do Ciebie. Ojcze, Ty, który jesteś w niebie, przychodzę ku Tobie. Potem ci ludzie, oni wystąpili na pagórek. Tu jest to słowa szczyt jakiegoś pagórku. Na pewno to nie był duży kopiec, mały kopieczek to był, ale byli na górze, byli na wzgórzu. Co to oznacza? Że kiedy się modlimy, mamy zawsze iść na jakąś górę? Nie, oni wyszli na górę, aby mieli dobrą pozycję. Jaka jest nasza pozycja, co się dotyczy modlitwy? Nasza pozycja jest to, że jesteśmy w Chrystusie. To jest nasza pozycja. Nie ma lepszej pozycji. My jako dzieci wołamy do Ojca. To jest nasza pozycja. Nie mamy innej pozycji, ale jako dzieci możemy przystępować do Ojca, wołać: Ojcze, proszę Cię, teraz się tak zmagam, teraz się tak kłopoczę. Mój Ojcze w niebie, proszę, pomóż. Wyciągamy ręce w stronę nieba. To jest nasza pozycja, że jesteśmy w Chrystusie. Co tam jeszcze było, co się dotyczy modlitwy? Ten Mojżesz, kiedy szedł do modlitwy, tak szedł z łaską Bożą. Co to jest ta łaska Boża? Kiedyś Mojżesz był pasterzem. A jak pas owce, tak pasterze mają łaskę. A jako pasterz Mojżesz spotkał się z Bogiem. Pamiętacie? Krzek płonął. On tam przyszedł ku temu krzaku. Z Bogiem się spotkał. A tam na tym miejscu Pan Bóg zrobił coś ciekawego. Ta laska to był obyczajny, zwykły patyk. To był zwykły kawał drzewa, nic innego. Ale Pan Bóg tam na tym miejscu, na Horebie, kiedy Mojżesz spotkał się z Bogiem, Pan Bóg ten kawał drzewa przemienił, a odtąd już zawsze czytamy, że to była laska Boża. Co to była za laska Boża? W tej lasce się, albo poprzez laskę się przejawiała Boża moc. Pan Bóg zmienił tą laskę, że przez nią się przejawiała Boża moc. Zaraz tam na tej górze Pan Bóg mówi Mojżeszowi: puść tą laskę na ziemię. A on ją puściła, stała się wężem. A teraz mówi: chwyć tego węża. Chwycił, znów stała się laska. W lasce była Boża moc. Kiedy lud w Refidim, ludzie nie mieli co pić, znów Pan Bóg mówił: tą laską uderz. Boża moc się okazała. W czym jest nasza moc? Kiedy się modlimy, mielibyśmy iść z mocą. W czym jest moc? Mowa o krzyżu to jest mocą. Krzyż to jest kawał drewna. Ale dla nas, którzy wierzymy, to jest Boża moc. Nie mamy innej mocy. Na krzyżu Jezus położył swoje życie za nas. Wykupił nas. A od tego się możemy zawsze odbić. Dla wielu to jest głupstwo. Ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, krzyż jest mocą Bożą. A w naszych modlitwach na tym byśmy mieli budować. Od czego się chcemy odbić, a iść dalej? Od czego? Zawsze od krzyża, zawsze od tego, co Jezus uczynił, a wykonał. Nic innego nie mamy. Mojżesz z łaską Bożą na wzgórzu. No a potem jeszcze czytamy, że przy tej modlitwie się przejawiała ta słabość ciała. Tak to jest, my nie jesteśmy zdolni się zbyt modlić. Tam byli dalsi dwaj ludzie, którzy go wspierali. Może kiedy prowadzisz jakąś walkę z tymi cielesnymi rzeczami, nie zdołasz sam. Zajdź za kimś. Niech cię ktoś wspiera. Ma to znaczenie. Tutaj to miało znaczenie. Inaczej by Amalekici nie byli pokonani. Czasami ta nasza cielesność jest zbyt tak silna, że sami nie damy rady. Zajdź za kimś, aby cię wspierał na modlitwie. To jest droga do zwycięstwa, abyś mógł pokonać i iść dalej, aby cię ktoś wspierał w modlitwie. I ten fragment, ta historia kończy 14 wiersz. Pan Bóg mówi do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego. To było bardzo ważne wydarzenie. Pan Bóg mówi: to, co się stało, zapisz to, aby inne generacje to mogły czytać. Mówi, jako wbij to w głowę, jako do słowa jest wbij to w uszy. Polski mówi wbij to w głowę. My mówimy tak potocznie: zapisz się to za uszy, abyś to jako pamiętał. Jako tak ważne to jest dla innych generacji, aby to było zapisane. Aby inni ludzie ten moment wiedzieli, znali, pamiętali i aby według tego, jak się żyli, aby to wprowadzali w życie. Co tu jest tak ważne? Trzy rzeczy, które Pan Bóg chciał na sam koniec Mojżeszowi jeszcze podkreślić. Mówi: zapisz to sobie. mówi, wymarzę pamięć o Amalekitach. Amalekici to jest symbol naszej cielesności. Jest napisane, że ciało nie może odziedziczyć Bożego Królestwa. Jeśli chcemy iść dalej do Bożego Królestwa, nie możemy iść przez cielesność. Ciało musi umrzeć. Amalekici muszą padnąć. Nie idzie to dalej. Pan Bóg mówi, ja wymarzę pamięć o Amalekitach. Nam się to zda tak strasznie srogie, ale to się dotyczy naszej cielesności. Ciało nie może odziedziczyć Bożego Królestwa. Pan Bóg mówi, zapisz to. Zapisz, bo o ile chcesz przeżywać tą władzę Jezusa, twoja cielesność musi iść w stronę. Nie idzie to inaczej. Druga rzecz. Bój między Panem a Amalekitami będzie z pokolenia w pokolenie. To znaczy ten bój z Amalekitami, bój z cielesnością dotyczy każdego człowieka, który żyje tutaj na ziemi. Każde pokolenie, każdy człowiek w różnych etapach historii, każdego człowieka ten bój dotyczy. Możemy spać, możemy nie walczyć, ale też nie dojdziemy do tego, gdzie Jezus zapanował. Ale o ile chcesz iść dalej, tak pamiętaj, bój Pana między Amalekitami będzie zawsze trwał. Jozue musiał walczyć do zachodu słońca. Ten bój trwa non-stop cały dzień. Możesz wytchnąć w nocy, ale rano to rozpoczyna znów. W pokolenie do pokolenia bój Boga z Amalekitami. A to ostatnie, co możesz zapisać na pamięci, przyłóż rękę do sztandaru Boga. To słowo sztandar jest takie trudne do przetłumaczenia. Niektóre tłumaczenia mówią do tronu. Jako wyciągnij rękę, przyłóż rękę do tronu. Przyłóż rękę do sztandaru Boga, do tronu. To jest ta wyciągnięta ręka. To jest ta pozycja modliciela. Pan Bóg mówił Mojżeszowi, jako zapisz to. Ręka do sztandaru. Ręka do tronu, wyciągnięta ręka, tak się masz modlić, ta pozycja modliciela. Zapisz to, aż to ludzie wiedzą. Zapisz to. Przeżywamy te dni odnowy. Dzisiaj chcemy kończyć te nasze rozważania. Może sobie powiecie, gdzie jest ta odnowa w tym tekście. Takim tym motem naszych dni, tego zbliżania się ku Panu, był ten werset z Izajasza z 55 rozdziału. Już nie będę czytał, bo x razy to tu było zabrzmiane. Ale tak się zapytam, kiedy następuje odnowa naszego życia? Jako kiedy coś jest odnawiane. Na przykład mamy stary samochód. Ten samochód chcemy odnowić. A kiedy chcesz odnowić samochód, to tak co zrobisz? Bo nie masz pieniędzy na nowy, ale chcesz odnowić stary. No, że do tego starego samochodu kupisz nowy silnik, nowy motor, a masz odnowiony samochód. Co to jest odnowa? Że stare usuniesz, a dasz nowe. To jest odnowa. Kiedy następuje odnowa naszego życia? Kiedy coś starego, zgnitego, nieczystego w nas odumrze, a przyjdzie nowe, to jest odnowa. My to nie mamy zaraz, nie, ale powoli. Stare ja musi umierać. Na każdy dzień coś. A kiedy to umiera, tak przychodzi coś nowego. A to nas odnawia. Kiedy nas coś odnawia, co potem przychodzi? Jako coś cię czekali, że przyjdzie w niedzielę. Tak sobie już przed tygodniem coście sobie zaplanowali. Tak, fajne dni odnowy, braliście to na serio, robiliście pewne kroki, modliliście się, szukaliście Bożą twarz. Jakie są wasze oczekiwania teraz w niedzielę? Co przyjdzie po odnowie? Szkoda, że nie mogę pytać na głos. Może to jest takie intymne. Coście czekali tu z tego tekstu? Po szukaniu Boga, kiedy niechamy coś, puścimy to stare, przychodzi nowa łaska. Bóg daje łaskę. Odpuszcza nasze grzechy, a Bóg nam daje nową łaskę. My nie mamy żyć starą, my mamy stale łaskę, ale jest napisane, że Bóg na każdy dzień chce nam dać nową łaskę. A kiedy mamy nową łaskę, tak możemy chodzić po drogach, które są wyżej. Dotychczas żyliśmy tak, ale kiedy masz łaskę, idziesz dalej. Ja znów wrócę w Refidim. Była woda, wojna, a dalszy przystanek był gdzie? To była góra Boża Horeb, Boża obecność. To wszystko, ta odnowa, łaska nas ma doprowadzić do tego, że będziemy bliżej Boga. Ja wiem, że powiecie zbyt wiele tego dla nas. Na sam koniec to chcę jakoś podsumować. Pan Bóg się zmiłował nad nami. Nas uwolnił z mocy szatana. Uwolnił nas z mocy ciemności i prowadzi nas do ziemi obiecanej. Ta ziemia obiecana to nie musi być koniecznie niebo, ale to może być ziemia, terytorium Bożego Królestwa. Do tej ziemi nie skoczymy zaraz, ale idziemy. Na tej drodze mamy przeszkody. Różne przeszkody mamy. Ale największą przeszkodą jest moje ja, moje ego, które stale na nowo się jakoś odzywa, a gdzie Duch Święty zaczyna w moim życiu działać, tam się pokazuje cielesność. A ta cielesność to jest rzecz, z którą trzeba walczyć i następuje walka. Są różne walki. Walka, z której nas wyzwolił Jezus, to wybawienie, to jest walka, bój, którymi nie walczymy. Bóg zwyciężył za nas. Nigdy nie bojujcie z szatanem, bo nigdy nie damy rady. A co się tyczy naszej cielesności, to jest walka, która się odgrywa w nas, a w której się bije, no bo którą prowadzi Duch Święty. A Duch Święty to czyni tak, że Bóg nas przemienia. Ta nasza cielesność umiera. Nie umrzemy zaraz. Ale kiedy Duch Święty ma miejsce w naszym życiu, tak powoli umieramy. Tą walkę my mamy wspierać tą modlitwą. Ręce wyciągnięte na górę. Odbijamy się od krzyża. Modlić się mamy, aby Duch Święty miał miejsce w naszym życiu. A nasze ja, nasze ego, aby powoli mogło odumierać. A my mogliśmy iść dalej w kierunku Bożego Królestwa. Kiedy umieramy, jesteśmy odnawiani, a kiedy jesteśmy odnawiani, mamy nową łaskę. A ta nowa łaska nas stawia, że chodzimy po nowych drogach. Jeszcześmy to nie przeżyli, ale Bóg nas stawia na nowe drogi, a my jesteśmy bliżej Pana. Dałby nam Pan Bóg łaski, aby coś z tego było w naszym życiu. Abyśmy nie stali w miejscu, ale abyśmy szli wyżej, abyśmy szli dalej. Niech ten przykład o tych Amalekitach jest tak jakoś wbity w naszą głowę, jak to było napisane. Abyśmy z tego wzięli przykład, po nauczenie, wzięli to do serca i szli tą drogą, którą nas Pan Jezus chce prowadzić. Amen. Panie Jezu, tak i w tej chwili Ci chcemy podziękować za ten przykład Izraelitów, którym nas chcesz uczyć. Tak Ci bardzo chcemy dziękować za to, że Ty jako nasz Ojciec nas chcesz prowadzić w stronę Twojego Królestwa. Abyśmy tak całkowicie stale większej mierze wstępowali na to terytorium, gdzie Ty władniesz. Abyśmy Ciebie przeżywali jako Wybawiciela, Zbawiciela, Pana naszego życia. Abyśmy przeżywali tą sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym. Panie Jezu, tak wierzymy i widzimy, że to jest Twój plan, Twój zamiar. Tam nas chcesz doprowadzić. Panie Jezu, daj nam łaskę, abyśmy szli drogą odnowy. Niech Twój Duch Święty ma miejsce w naszym życiu. Duchu Święty, prowadź nas tą drogą, abyśmy umierali siebie. Umartwiaj, znieczulaj rzeczy, które są na przeszkodzie, a tak nas prowadź do tego, abyśmy chodzili po Twoich drogach. Po drogach, któreśmy może jeszcze nie poznali dotychczas, abyśmy wstępowali w Twoje umysły, w Twoje drogi. A tak się modlę o każdego z nas, jak jesteśmy tutaj zebrani. Tak nas uwalniaj do tego, abyśmy niczym nie byli trzymani. Uwalniaj nas, abyśmy wstępowali dalej, żyli większym poznaniem Ciebie. Panie, pobłogosław każdemu z nas na tej drodze. Tak się Ci oddajemy do Twych rąk. Uwielbi się w nas, w naszym społeczeństwie, Ojcze. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo pokoju. Pokój Boży, ten pokój, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Amen.